Na forach internetowych narazić się można wszystkim, od ortografii począwszy, poprzez wiek, płeć, wyznanie, narodowość, na poglądach skończywszy. Fala hejtu przelewająca się przez internet poraża swoją skalą. Walkę z zachowaniami obraźliwymi, agresywnymi i spamem zapowiedział Twitter i już 14 listopada zamierza wprowadzić część nowych zasad, m.in. usuwanie postów i zamykanie kont użytkowników, którzy nie przestrzegają regulaminu. W ubiegłym roku, po fali krytyki po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, gdzie dla odmiany Facebookowi zarzucano brak reakcji na tzw. fake newsy, czyli sfabrykowane informacje, firma zaostrzyła kontrolę na profilach użytkowników. W ostatnich dniach natomiast z inną inicjatywą wystąpiła minister cyfryzacji Anna Strężyńska. Jej zdaniem ocenę tego, co jest hejtem, mową nienawiści lub fake newsem, należy odebrać Facebookowi, a przekazać polskim sądom. W 24-godzinnym trybie na wniosek internauty obrażonego lub zniesławionego musiałaby się zająć sprawą. Szczecinianie przyznają, że sami mieli okazję odczuć, czym jest internetowy hejt.
Hejt to jest jakby taka publiczna obraza kogoś. Moim zdaniem hejtowanie kogoś to jest po prostu obrażanie go i sprawianie mu przykrości.
Taka trochę mowa nienawiści, w sensie chcemy kogoś źle potraktować, coś nam się nie podoba, brak tolerancji wobec innych.
Swego rodzaju nienawiść do kogoś, wyzwisko.
Obelgi skierowane w czyjąś stronę, bez podstaw. Możemy hejtować zazwyczaj czyjś wygląd albo zachowanie.
To jest takie wylewanie swojej własnej frustracji, aby poczuć się lepiej, że się kogoś zdołowało.
No są na pewno dosadne, próbują dogryzać ludziom, nie wiem, jakoś ich zdemotywować. Mamy różnego rodzaju hejterów, którzy wypowiadają się na temat piosenkarzy, że nie podoba im się ta muzyka, że jest nie w ich gustach i próbują go przekonać, żeby tego nie robił. Dużo ludzi pisze go anonimowo. Nie chcą być po prostu rozpoznawalni, kto to pisze, nie chcą jakby przedstawiać się złym wizerunku.
Przeważnie na Facebooku.
Większość ludzi właśnie nie ma odwagi powiedzieć komuś po prostu w twarz lub nie może. Dlatego wykorzystują właśnie internet do tego celu.
Ja cały czas kolegę hejtuję.
Zdarzyło mi się i zhejtować, i być zhejtowanym.
Jeśli ktoś jest taki słaby psychicznie, niepewny siebie, to pewnie się czuje z tym bardzo źle.
Było mi trochę przykro, ponieważ no, ktoś wyraził negatywną opinię na mój temat. I było to dość nieprzyjemnym uczuciem i powiem, że nie życzę nikomu czegoś takiego.
Te opinie zebrała Paulina Zaręba, z nami goście Marcin Puś, bloger, specjalista w dziedzinie social media. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zbigniew Bogucki, adwokat, Szczecińskie Towarzystwo Dialogu o Prawie.
Dobry wieczór Państwu.
I przy naszym telefonie dr Agnieszka Demczuk, prawnik, politolog, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Zaczniemy od pani doktor. Padła pani kiedyś ofiarą hejtu, czy nie?
Powiem szczerze, ja mam taką zasadę, że nie wchodzę zbyt głęboko w posty pod danym wydarzeniem czy dyskusją z moim udziałem. Staram się tak za bardzo nie wchodzić w te posty głębiej i czytać.
Ale rozumiem, że ta obawa jest uzasadniona w tym sensie, że boi się pani albo spodziewa się pani, że na przykład jacyś studenci mogliby co nieco o dr Demczuk napisać, prawda?
Oczywiście spodziewać się mogę, bo rzeczywiście to zjawisko, o którym też tutaj respondenci mówili, jest bardzo, bardzo szerokie. To prawda.
Marcin Puś, bloger.
Ale może nie z obawy, tylko może bardziej nie chcę sobie po prostu głowy zaprzątać takimi wyzwiskami, takimi obelgami wręcz bym powiedziała.
Marcin Puś, bloger, specjalista w dziedzinie social media. Pytanie z drugiej strony. Panu zdarzyło się kogoś zhejtować?
Myślę, że tak. Nawet mogłem sobie nie zdawać z tego sprawy. Według ankiet 40% osób, które mają jakiekolwiek konta w mediach społecznościowych, doświadczyło hejtu na własnej skórze, a ponad 75% było świadkiem albo było bardzo blisko sytuacji, w której to się pojawiło.
Czy to oznacza, panie mecenasie, pytanie do Zbigniewa Boguckiego, że my nie potrafimy rozróżnić na przykład czegoś, co wpisuje się w definicję hejtu, jakkolwiek ta definicja nie do końca jest sztywna i zamknięta, a z drugiej strony na przykład myślimy, że a dlaczego mamy czegoś nie powiedzieć, skoro jest wolność słowa? Przecież tego rodzaju tłumaczenia słyszymy bardzo często.
To bardzo szeroki temat. Jeżeli mówimy o polskim systemie prawnym, to mam artykuł 256 kodeksu karnego i to jest ta hate speech, ta mowa nienawiści w takim polskim ujęciu prawnym. Natomiast jeżeli chodzi o powszechne, czy takie tak jak to funkcjonuje w społeczeństwie, pojęcie mowy nienawiści, no to jest każdy przejaw jakiejś wypowiedzi motywowanej właśnie nienawiścią, czy nawet niechęcią. Ja dosyć ostrożnie, ja mam być może, jak patrzyłem na badania opinii publicznej, gdzie większość respondentów, bodajże 3/4 czy 2/3, w każdym bądź razie zdecydowana większość była przeciwna mowie nienawiści. Ja jako prawnik mam taki dosyć ambiwalentny stosunek do jakby sankcjonowania tego prawem, w szczególności prawem karnym, jeżeli chodzi o kwestię tak zwanej mowy nienawiści.
Panie mecenasie, w tej części inicjując w jakiejś mierze naszą dalszą dyskusję po 21:00 musimy wrócić do pomysłu minister cyfryzacji Anny Strężyńskiej, która chce, by każda osoba, która poczuje się pokrzywdzona, mogła dochodzić swoich spraw w sądzie i to w sądzie 24-godzinnym, w takim trybie. Czy to jest w ogóle możliwe, realne? Sądy byłyby tak szybko w stanie wskazać winowajcę, rozszyfrować, kto kryje się, dajmy na to, za jakimś nickiem, udowodnić mu, że osoba, z którego, nie wiem, komputera czy laptopa dokonano wpisu, jest tą samą osobą, która skrywa się pod tym nickiem. To jest realne, czy nie?
No ja mam poważne wątpliwości co do tego, czy jest to realne. Nie wiem, być może jest jakiś wspaniały pomysł na to, żeby przeprowadzić taką reformę, czy wprowadzić takie zapisy. Natomiast patrząc z punktu widzenia dowodowego, nie wiem, czy to miałoby się odbywać w ramach procedury, rozumiem, cywilnej, ale być może w jakiś sposób z procedury również karnej, bo to nie jest przecież dookreślone. Z punktu widzenia dowodowego tak szybkie rozpoznanie tej sprawy mogłoby być, w moim przekonaniu jest mało realne, ale być może jest jakiś bardzo dobry pomysł. Myśmy rozmawiali tutaj z moim kontrokultorem przed studiem i podobne uregulowania zostały wprowadzone w Niemczech, co znaczy podobne w sensie co do szybkości. Nie wiem, jak to działa u naszych zachodnich.
To jeszcze krótko, doktor Agnieszka Demczuk, w tej części naszej dyskusji, to jest dobry pomysł, jeśli chodzi o penalizację i możliwość dochodzenia swoich spraw w sądzie, swoich praw w sądzie? Jak pani ocenia ten pomysł?
Tylko moi przedmówcy dużo rzeczywiście bardzo ciekawych i bardzo ważnych rzeczy poruszyli. Ja co do zasady właściwie muszę się zgodzić ze wszystkim. Znaczy, ja też jestem ostrożna co do karania w ramach wolności słowa z tą penalizacją. Też międzynarodowe rzecznictwo też jest bardzo ostrożne w tej kwestii. Po drugie, rzeczywiście utarło się przekonanie, że w ramach wolności słowa można mówić wszystko. Raczej kształtuje się bardziej teraz ta koncepcja nadużywania praw, że ktoś, kto się powołuje na wolność wypowiedzi, no też nie może niszczyć tej wolności wypowiedzi, powołując się z kolei na koncepcję nadużywania prawa.
Jest z nami już teraz Michał Wieczorek, firma Sotrender. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Postawiliśmy 3 kropki w wypowiedzi pani doktor właśnie, a zatem bardzo proszę, pani Agnieszko.
Tak, króciutko, bo rzeczywiście mam wrażenie, że my i jeszcze wiele osób wokół pojęć takich dość nieostrych się poruszamy i to jest główny problem z mową nienawiści, bo sama mowa nienawiści to jest takie pojęcie bardziej literackie, z psalmu Dawidowego pochodzi. Natomiast to, co mówili tutaj państwo w pytaniach, to oni zmienili, że może to być hejt i bluzg, może to być jakieś obraźliwe zwracanie się do kogoś. Rzeczywiście ta mowa nienawiści nie ma definicji legalnej w Polsce. To ja bym wyszła od tego, że należałoby się może pokusić o opracowanie tych definicji. Pan wcześniej wspomniał o artykule 256 o mowie nienawiści. On jest dość, bo tu są nienawiść na cel różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych, bądź ze względu na bezwyznaniowość. Brakuje mi na przykład osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność intelektualna, ze względu na płeć.
A może pani doktor?
Może pani doktor?
Poproszę, tak? o ściszenie mnie głośno mówiącego.
Ja nie mam na głośno mówiącego.
Bo jakoś strasznie wracamy na antenę. Mam nadzieję, że zaraz nasz realizator coś z tym zrobi. Ewentualnie proszę o delikatne ściszenie radia. Może, drodzy państwo, udałoby się jakoś tę sytuację znormalizować, gdyby to każdy z nas oceniał w swoim mniemaniu po prostu, czy wpisy, które dotyczą jego osoby w jakiejś mierze zniesławiają go i stawiają go w złym świetle, czy też nie. Przypominam Państwu głośną sprawę sprzed kilku lat, kiedy to prezydent miasta Szczecin poczuł się zniesławiony wpisami internautów na dwóch portalach należących do zachodniopomorskich dzienników. I prokuratura rzeczywiście zajęła się tą sprawą. Co więcej, stwierdziła jednoznacznie, że w 12 przypadkach popełniono przestępstwo. Prezydent dowiedział się, kto z imienia i nazwiska takie wpisy i niezbyt pochlebne opinie formułował. Wówczas zdecydował, że nie będzie wnosił prywatnego aktu oskarżenia wobec osób, które popełniły przestępstwo w stosunku do jego osoby, ale ta sytuacja, panie mecenasie, wracamy do Zbigniewa Boguckiego, pokazuje, że prokuratura jest w stanie ustalić tożsamość osób poruszających się w internecie, ale nie było to bez wątpienia w trybie 24-godzinnym, a o takim pomyśle dziś rozmawiamy.
No zdecydowanie tak, tu wracamy do tego, co mówiłem przed przerwą, to znaczy kwestie dowodowe, to znaczy dochodzenia i ustalenia, żeby ustalić skąd ta informacja, hejt czy fake news znalazł się w internecie, no wystarczy ustalić, można powiedzieć, numer IP komputera. Tylko że jeżeli mamy taki problem, dzisiaj kafejki internetowe nie są już zbyt popularne, ale dostęp do mojego laptopa może mieć ktoś z rodziny, dziecko i tak dalej, i tak dalej. I do ustalenia, a prawo karne opiera się na odpowiedzialności indywidualnej. I ustalenie samego numeru IP jeszcze nie powoduje, że możemy z całą pewnością przesądzić o tym, że skoro z danego komputera zostało wprowadzone do sieci dane określenie hejtujące, czy dany fake news, informacja nieprawdziwa, że ta osoba zostanie za taki czyn skazana. Tu trzeba ustaleń dowodowych, czy faktycznie wtedy była w tym miejscu, czy na przykład jej telefon komórkowy logował się w tym miejscu, a nie 100, 200 czy 500 kilometrów dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie 24-godzinnych sądów, świetnie. W ogóle prawo wymierzane szybko, nawet z mniejszymi karami, jest zdecydowanie bardziej, że tak powiem, właściwe, czy działa na społeczeństwo, niż to, które jest po tam dwóch czy trzech latach orzekane. Ale ja myślę, że problem jest troszeczkę inny. Myśmy tutaj w przerwie rozmawiali o tym, czy w ogóle, a ja jestem bardzo sceptyczny, ja wręcz byłbym za takim rozwiązaniem, które funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie powołują się na pierwszą poprawkę i mówią o nieograniczonej wolności słowa. Nieograniczonej wolności słowa i trzeba by było to rozgraniczyć. To znaczy mogę powiedzieć i o mnie ktoś może powiedzieć wszystko, dopóki nie ingeruje we mnie, nie przekracza tak zwanej bariery nietykalności cielesnej. Moim zdaniem to rozwiązanie amerykańskie broni się od 1789 roku i to jest rozwiązanie nieidealne, ale najlepsze z możliwych. Bo wszelkie inne będzie powodowało, znaczy uznanie, że jest coś takiego, to co mówiła nasza
pani doktor
z Lublina, żeby stworzyć definicję. Jestem przeciwnikiem definicji, tak? Bo tą definicję każdy będzie czytał inaczej. Ktoś będzie musiał to oceniać. Jeden sąd w Szczecinie orzeknie, że coś jest już mową nienawiści, ale sąd w Lublinie uzna inaczej. Więc ja jestem w ogóle bardzo...
A gdyby,
bardzo,
panie
bardzo...
mecenasie, odejść od stwierdzenia mowa nienawiści, które rzeczywiście no ma dość płynną definicję, a skoncentrować się tylko na zniesławieniu. To znaczy pan, ja i każda osoba, której dotyczyłby wpis, uznają.
Pomawiający.
Tak,
pomawiający.
Tak, że zostali zniesławieni, przedstawieni w złym świetle. Może byłoby łatwiej.
I tutaj jest ja bym szedł raczej w tym kierunku. Znaczy nie karać kogoś za poglądy, nie kneblować usta nawet za poglądy głupie, kontrowersyjne. Może nawet można powiedzieć obrzydliwe, na przykład jeżeli chodzi o kwestie pedofilskie, kwestie dotyczące seksualności. Ale nie jestem przekonany co do karania, chociaż dzisiaj w polskim porządku karnym mamy sankcje karne na przykład za propagowanie pedofilii. Trudno mi to przechodzi przez, bo to jest rozwiązanie moim zdaniem dobre, tylko znowu kłóci się z tym, co powiedziałem wcześniej o pełnej wolności słowa. Ale czy za słowo karać? Myślę, że karać za czyny, nie za słowa. Jeżeli jeszcze tylko dwa zdania. Jeżeli mówimy o fake newsach, to mamy dzisiaj narzędzie. Jest artykuł 212 kodeksu karnego, który mówi, który sankcje nakłada w trybie oczywiście prywatnego aktu oskarżenia za pomówienie, czyli przekazanie informacji nieprawdziwej, stawiającej w złym świetle. To jest dzisiaj w polskim porządku karnym. I tego pilnować.
Ja jeszcze później, jeżeli będzie możliwość, odniosę się do tych fake newsów, bo one robią moim zdaniem dużo większą szkodę niż sama tak zwana mowa nienawiści.
Czas na pierwsze komentarze z naszego Facebooka. Pan Tomasz: posłowie szykują bat na niepochlebnie komentujących internautów. Pani Edyta: już wyobrażam sobie, ile będzie takich spraw zgłaszanych do sądu. Zdecydowanie lepiej byłoby stworzenie programu, który by monitorował wpisy i komentarze, przy tym wyłapując automatycznie słowa, które świadczyłyby o hejtowaniu, przy czym od razu usuwając tego typu komentarze, choć jest to pewnie niemożliwe. Michał Wieczorek, firma Sotrender. Panie Michale, jak się panu podobają pomysły szefowej resortu cyfryzacji? To pierwsze pytanie. A drugie, na ile jest możliwe wprowadzenie tychże przepisów? Przypomnę państwu, że poza trybem 24-godzinnym, o którym sporo powiedzieliśmy, między innymi Anna Strężyńska chciałaby także, by na przykład Facebook podlegał prawu polskiemu, co już się wydaje mało realne, chociaż przypominam państwu głośną sytuację z zablokowaniem kont ONR-u zachęcających do udziału w Marszu Niepodległości. Panie Michale, wracamy do pana.
To może zacznijmy od tego właśnie, tej sytuacji z ONR-em. To nie wynikało z tego, że Facebook, znaczy, że on podlegał polskie prawo, tylko użytkownicy zgłaszali strony ONR-u właśnie jako niespełniające wewnętrznych wytycznych i zasad Facebooka i właśnie z tego powodu zostały one zamknięte, a pomysły minister Strzeżyńskiej są no ciekawe, ale tak jak pan powiedział, są nierealne. Tak, Facebook jest na tyle potężną korporacją, że nie wydaje mi się, żeby uległ Polsce, chociaż w Brazylii był taki przypadek, że Facebook odmówił podania danych sądowi. To były dane z WhatsApp, aplikacji komunikacyjnej, która jest szyfrowana, jej właścicielem jest Facebook. I rząd brazylijski postanowił wyłączyć te aplikacje na terenie Brazylii. I chyba po 2 tygodniach Facebook się złamał, więc są szanse na to, żeby jakoś udało się Facebooka...
Czyli precedens już mamy, więc ewentualnie tutaj delikatnie furtka została uchylona. A wracając do samych kwestii dochodzenia swoich praw przed polskimi sądami w trybie 24-godzinnym. Jeśli ktoś z nas uzna, że został zhejtowany, zniesławiony, to ma szansę, by w ciągu 24 godzin sąd udowodnił winę hejterowi, czy nie?
No to będzie zależało, czy dostawca internetu, czy administrator będzie się dzielił danymi z sądem, tak?
No ja przypomnę Facebook państwu głośną dyskusję choćby na temat nowelizacji ustawy abonamentowej. Wówczas wszyscy dystrybutorzy telewizji i kanałów telewizyjnych stanowczo odmawiali podawaniu informacji o swoich klientach. Pytanie, czy chcieliby to robić, jeśli chodzi o przesył internetu, tym bardziej, że często nasze kablówki poza ofertą telewizyjną mają także ofertę internetową.
To znaczy, jeżeli mogę, bo to dzisiaj też się dzieje, to też nie jest nowość.
Mecenas Zbigniew Bogucki.
Bo jeżeli chodzi o ustalenie na przykład numeru IP, to się dzieje na postanowienie prokuratora, odpowiednie postanowienie sądu, nazywa postanowienie o żądaniu wydania rzeczy, ale w tym przypadku o podanie numeru IP operator ma obowiązek w takim konkretnym wypadku na podstawie nie przepisów administracyjnych, bo to, o czym pan redaktor mówił, miało być uregulowanie administracyjne, natomiast na podstawie przepisów karnych jest to dzisiaj możliwe. Chodzi o czas. Znaczy, czy to jest możliwe do, mówiąc tak potocznie, do ogarnięcia w czasie 24 godzin? Jeżeli rząd stworzyłby takie procedury, no to świetnie. Natomiast no jest to niezwykle, niezwykle, niezwykle trudne.
I jak wiemy, długotrwałe. Wracamy do pana Michała Wieczorka, później Marcin Puś i znów wrócimy do Lublina. Panie Michale, bo przerwaliśmy pańską wypowiedź. W zasadzie mecenas Bogucki dorzucił kilka ważnych zdań.
Więc tak jak mówiłem, nie wiem, czy Facebook będzie na tyle skłonny do współpracy z polskim wymiarem sprawiedliwości. Może by się to udało zrobić na poziomie na przykład unijnym, tak? Na pewno jest problem właśnie z tym, że Facebook rządzi się swoim własnym regulaminem i tak naprawdę jest To tak, jest tak skonstruowany ten regulamin, że to Facebook sam decyduje, co powinno być publikowane, a co nie.
Ale z drugiej strony, panie Michale, wejdę panu w słowo, jednak Twitter już od 14 listopada, czyli za 6 dni, pewne mechanizmy będzie wprowadzał, prawda?
Tak, ale no to on będzie wprowadzał sam z siebie, tak? A tutaj musi być ta dobra wola, a ostatnio jak było przesłuchanie przedstawicieli właśnie największych internetowych korporacji, czyli Facebooka, Google'a i Twittera w amerykańskim Senacie, to oni powiedzieli, że doskonale zdawali sobie sprawę, że to część tych treści publikowanych przez rosyjskie trolle to właśnie była taka podejrzana, ale płacili im za reklamy, więc dlaczego mieliby nie przyjąć tych pieniędzy, nie publikować takich treści? Tak?
Panie Michale, ja jeszcze przypomnę, że w połowie 2016 roku w ramach porozumienia z Komisją Europejską cztery największe serwisy internetowe, w tym właśnie Facebook, Twitter, ale także Google i Microsoft, przyjęły tak zwany kodeks postępowania obejmujący szereg zobowiązań, w tym bezzwłoczne reagowanie na nielegalne treści. Czy w pana ocenie ten kodeks był realizowany, czy być może był realizowany od czasu do czasu?
Wydaje mi się, że był raczej od czasu do czasu, tak? Tutaj też nie jestem w stanie powiedzieć ze stuprocentową pewnością, jak był wykorzystywany. No, część treści była rzeczywiście kasowana, ale część treści nadal się pokazuje, ponieważ tych treści jest tyle produkowanych, tyle jest ich publikowanych na tych serwisach, że też one same zatrudniają i armię ludzi, i rozmaite algorytmy, które wyłapują te treści. No nie zawsze się to udaje.
Czas na kolejny komentarz, tymczasem z Twittera i to mojego, prywatnego. Absurd, policja musiałaby ustalać dane szybciej niż przy niejednym ciężkim przestępstwie, a sądy badać często skomplikowane opinie w tempie wyborczym. Niech przynajmniej da się ustalić sprawcę w realnym czasie i policja poważnie traktuje takie działania, to i tak będzie cud. Marcin Puś, będzie cud?
No dokładnie. Tutaj już nie mówiąc o tym, że ciężko ustalić, kto czasem siedzi przy komputerze, do tego mogą dochodzić jeszcze hakerzy, którzy podszywają się pod cudzy laptop i przyjmują nad nim kontrolę, ale to już jest jakby jedna kwestia. W sądach 24 godziny chodziło o to, że no, tak jak na przykład w wypadku Kiboli, tak, mieliśmy jakiś pewny dowód, stuprocentowy, prosty do analizy, nagranie wideo na przykład, złapana osoba na gorącym uczynku. W wypadku takich przestępstw internetowych tu musimy poruszyć cały szereg operacji, tak? Musimy się skontaktować z Facebookiem, dowiedzieć się adres IP właściciela konta. Potem musimy się udać z tym adresem IP do na przykład dystrybutora, operatora internetowego, uzyskać adres zamieszkania. Później odnaleźć tę osobę, to może być na przykład duże mieszkanie, gdzie mieszka 12 osób. Ustalić tą właściwą osobę i tak jak część tego można zautomatyzować, tak myślę, że samo ustalenie sprawcy zajmie na pewno dużo więcej niż 24
godziny. Panie Marcinie, a gdybyśmy wszyscy jako użytkownicy internetu, już nie dzielę tego na portale społecznościowe i tak dalej, ale by ta anonimowość nie była stuprocentowa, to znaczy mam na myśli różnego rodzaju fora pod portalami medialnymi, pod po prostu artykułami, które pojawiają się w prasie internetowej. Gdyby chociaż każdy z nas raz, chcąc komentować czytane tam treści, podał imię, nazwisko i PESEL. Czy taka forma byłaby dopuszczalna, czy to też byłaby ingerencja już nie w wolność słowa, ale w wolność naszą jako taką?
Byłaby pewnie skuteczna, jeśli chodzi o ustalanie tożsamości. Natomiast też zwróćmy uwagę na to, że nasze smartfony, nasze komputery są tak słabo zabezpieczone, że wciąż istnieje ogromne ryzyko, nawet jeśli wszyscy będziemy mieli jawne dane, że ktoś wciąż pod nas się podszyje i tak naprawdę to nie my popełnimy przestępstwo, a będziemy za nie odpowiedzialni. Albo będziemy musieli się grubo tłumaczyć, że to nie my wykonaliśmy daną operację.
Ale z drugiej strony, panie Marcinie, nasze iPhony, nasze smartfony doskonale są w stanie nas zdradzić, pokazując, gdzie bywamy, ile zrobiliśmy kroków, ile razy z jakiego miejsca był wysyłany sygnał. Może to jest fikcja, może i tak wiadomo, kto, kiedy, z czego korzysta, tylko udajemy, że tak nie jest.
No wiadomo, jeśli trzeba ustalić czyjąś tożsamość, zazwyczaj ostatecznie się to udaje, tak? Udaje się odnaleźć skradzione smartfony i tak dalej. Natomiast tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że tracimy już od dawna, od lat, odkąd jest internet, tracimy tą anonimowość. To był kiedyś dawno temu, to był taki anonimowy raj, nowa oaza wolności i tak dalej. To się zmieniło już 100 razy od tamtej pory. I pewnie ostatecznie będzie tak, że anonimowość zniknie do zera i pozostanie gdzieś w jakiejś, w jakimś dark webie, w jakiejś drugiej warstwie internetu. Aczkolwiek też wstrzymywałbym się od tego, żeby tą anonimowość tępić, ze względu na to, że nigdy nie wiemy, kto jest tym wielkim bratem. Teraz akurat na przykład żyjemy w demokratycznym państwie i tak dalej, ale może się coś zmienić. I wtedy będziemy bardzo żałować tego, że nie mamy tej anonimowości, że nie możemy się wypowiedzieć tak, jakbyśmy naprawdę chcieli, bo możemy stracić pracę, bo ktoś może zapukać do naszych drzwi, bo ktoś nas może napluć twarz gdzieś na ulicy, tak? I myślę, że warto dbać o pewną dozę wolności, chociaż w tym ostatnim miejscu, czyli w tym internecie.
Ale drodzy Państwo, też sytuacja, już dochodzimy do pani Agnieszki Demczuk. Pani doktor, bo ja chciałbym jeszcze o jednej kwestii na koniec powiedzieć. To już jest tak, że my rozmawiamy o hejcie, rozmawiamy o zniesławianiu, obrażaniu, ale bardzo wielu tych, którzy piszą takie komentarze, już w ogóle się nie kryguje. Jak popatrzymy na Facebooka na przykład, to widzimy z imienia i nazwiska i jeszcze zdjęcie takiej osoby, która wyraża takie, a nie inne poglądy, i są to osoby zajmujące bardzo wysokie stanowiska, reprezentatywne, są to także politycy. Może to jest tak, że w ogóle nie ma co się tym przejmować i zastanawiać się, jak weryfikować, tylko może wrócić do kwestii mentalności, wychowania, podstaw kultury językowej i tak dalej.
No tak, oczywiście. Ja się zgadzam, że chyba w tym kierunku też należałoby pójść, to znaczy z zmniejszania anonimowości jednak to, w internecie, że to kiedyś rzeczywiście, tak jak jeden z przedmówców wspomniał, był ten raj wolność. Teraz jest to kolejne, mam wrażenie, medium na tyle powszechne, że chyba w tym kierunku może to pójść. Natomiast ja jestem ostrożna co do tego pomysłu Ministerstwa Cyfryzacji, bo ja mam wrażenie, że w ogóle w Polsce nam dolega trochę taki fideizm prawny, czyli taka wiara w cudowną, zbawczą moc jakiegoś kolejnego, nowego przepisu prawnego, najczęściej instancji, czyli prawa karnego, który nam ma zmienić na lepsze życie. No tak nie jest. To rzeczywiście, tak jak pan przed chwilą powiedział, wychowanie, kultura. Proszę zauważyć, że najwięcej hejtujących jest młodych ludzi. Ja parę dni temu miałam zajęcia w konstytucji w szkole, w liceum, i słyszałam wypowiedź dwóch dziewczyn, które mówiły, że one nawzajem się hejtują i że się nie obrażają, jest wszystko okej. Czyli trochę też to może sygnalizować pewne zobojętnienie, i to jest to nowe pokolenie, które za chwilę będzie zajmować nasze, prawda, miejsca w przestrzeni publicznej, w życiu takim społecznym. Druga sprawa, no warto zwrócić uwagę na przykład na kodeks wykroczeń. Jest tam artykuł dotyczący przekleństw, prawda? Czyli ten na przykład sieciowy bluzg, hejt, wulgarne przeklinanie. Na ile on jest stosowany w życiu realnym? Nie wiem, na ile będzie stosowany w sieci. Powierzenie też kolejnej partii spraw sądom, które, jak wszyscy wiemy, no mają problemy z opieszałością, nie spowoduje kolejnego zakorkowania. Ja też jestem chyba dość sceptyczna, jeśli chodzi o ten system 24 godziny, choć jeśli rzeczywiście propozycja będzie opracowania takiej procedury, która naprawdę będzie cudownym lekiem, no to okej, okay, ale no jestem ostrożna, jeśli chodziłoby o taką propozycję.
Drodzy Państwo, my mówiliśmy też o 24-godzinnym trybie. Ważna informacja nasza, serwisowa z Radia Szczecin, dotycząca ciekawej sprawy. Ci ludzie zniszczyli mi karierę i życie, tak mówi była urzędniczka Agnieszka Gancarz, którą wójt Bielic Zdzisław Twardowski, sekretarz gminy Kamela Wilczyńska, oskarżyli o to, że w internecie ujawniła informacje na temat ich rzekomego romansu. Kobieta została dyscyplinarnie wyrzucona z pracy. Wójt i sekretarz założyli jej sprawę karną o pomówienie, a batalia sądowa ciągnęła się 5 lat i ostatecznie sąd oczyścił byłą urzędniczkę urzędniczkę ze wszelkich zarzutów stawianych przez wójta i jego sekretarz. Te zarzuty między innymi dotyczyły hejtowania i ujawniania nieprawdziwych informacji w internecie. 5 lat sąd...
Pan mówi o 5 latach, a my mówimy o 24 godzinach.
No więc właśnie wskazuje te sytuacje.
Tylko
także,
szanowni państwo, bo my też zaczęliśmy rozmawiać tak bardzo głęboko, weszliśmy może te... Ja też chyba na początku. Natomiast jeżeli przyjrzeć się temu zarysowi propozycji pani minister Sterżyńskiej, to ona ma się koncentrować nie tyle na ustaleniu sprawcy i ukaraniu go, ile na zablokowaniu konta, czyli takim pierwszym kroku. I w tym zakresie to jest moim zdaniem bardziej realne, tak? Jeżeli mówimy natomiast o tym, że ustalamy sprawcę, osądzamy go i karamy ostatecznie, to jest nierealne, ale chyba ta propozycja, bo ona jest bardzo taka zarysowa, to jest bardzo ogólne stwierdzenia. Mhm. Mówi, chyba raczej chodziło, pani minister, o zamykanie kont, znaczy zamykanie kont, to co robią dzisiaj, to co robi Facebook, co robi Twitter, tylko oni się rządzą jakimiś swoimi prawami, na które my niestety nie mamy wpływu i to jest niedopuszczalne.
No bo to jest polityka Facebooka.
Ale to jest taka procedura teraz notice and takedown, prawda, która właśnie powoduje zamykanie, znaczy banowanie czy też skasowanie treści. Dlatego... Prawda? Natomiast był problem taki, że to nie rozwiązuje problemu głębiej, czyli właśnie osoby, która wpisuje takie posty.
Drodzy państwo, z pewnością tak. Z pewnością tak. Przypomnę, zostały nam 3 minuty. Marcin Puś, który mówił o hejtowaniu na początku naszej dyskusji. Mhm. Pan poszedłby do sądu, czy nie?
Nie poszedłbym do sądu. Szkoda mi było czasu takiego, chyba że coś było, to wydarzyłoby się coś naprawdę ważnego. Ja chciałbym jeszcze tylko uzupełnić jedną rzecz, która jest moim zdaniem ważna. Mówiliśmy tutaj o ściganiu sądowym osób, natomiast jakby głównie to, co ja wyczytałem w sensie wypowiedzi pani minister, to było to, że to rząd miałby decydować, czy sąd o tym, czy na przykład oskarżyć daną osobę, ale czy na przykład Facebook ma prawo usunąć jakiś wpis. To sąd miał podejmować taką decyzję, a to już jest w ogóle trudne, bo wtedy musieliby opracować jakąś komunikację z Facebookiem i przekazywać mu informację o tym, że okej, możecie usunąć ten wpis, jeśli chcecie, bo my też uznajemy, że on jest niewarty tego, że tam był i powinien zostać usunięty. W Niemczech zrobiono na odwrót, tak? Czyli w 2015 to ustalono, dopiero w tym roku było wdrożone, że Facebook ma obowiązek w ciągu 24 godzin usunąć wpis, jeśli inni ludzie go zgłaszają i faktycznie jest to mowa nienawiści i narusza przepisy. Facebook po prostu ma obowiązek działać tam szybciej, ale z pominięciem sądów, tylko i wyłącznie wewnętrznie. I to jest w miarę realne. To można było teoretycznie wprowadzić w Polsce. Natomiast taki przepis, który tutaj się pojawił, myślę, że jest mało rozbudowany.
Drodzy państwo, i na koniec o konkluzję dla naszej dyskusji poproszę Michała Wieczorka z firmy Sotrender.
No, wydaje mi się, że chyba takim najlepszym sposobem na walkę z hejtem, przynajmniej na Facebooku i w takich podobnych portalach społecznościowych, jest jak na razie zgłaszanie tych wpisów, bo Facebook reaguje coraz szybciej i coraz lepiej na takie zgłoszenia. Ja osobiście do sądu bym nie poszedł, tylko bym taki wpis zgłosił.
To jeszcze krótko. Pani doktor, pani nie czyta.
Ja nie poszedł do sądu, powiem szczerze. Natomiast no ja jestem ostrożna co do też tego pomysłu, który to pojawiło się w dyskusji, bo może to być niebezpieczne w przyszłości jakiś instrument jednak natury politycznej, prawda?
I
to nie jest otwarcie puszki Pandory.
I na koniec mecenas Zbigniew Bogucki, który zawodowo do sądu chodzi.
No właśnie pozostałbym w tym kontekście, czyli w tej roli, czyli zawodowo ja do sądu bym raczej, jeżeli... No w ogóle tak jak powiedziałem, nie jestem zwolennikiem w ogóle wprowadzania do prawa mowy nienawiści. Ale jeszcze jedna rzecz co do tej propozycji pani minister Sterżyńskiej. To jest też jakaś próba zapanowania nad... operatorami amerykańskimi głównie, którzy nie udostępniają w ogóle danych. Znaczy dzielą i rządzą i państwa europejskie, w ogóle państwa na świecie, oprócz tego przypadku brazylijskiego, nie mają możliwości wyciągnięcia tych danych i to jest problem. A uważam, że skoro to się dzieje, dotyczy to polskich obywateli, jakaś forma w cudzysłowie jurysdykcji nad tymi portalami powinna być. Dziękuję.
I tak kończymy nasze spotkanie.
Pamiętam taką stronę RedWatch.info i to były rozmowy ze stroną amerykańską i do tej pory nie udało się zablokować tej strony, więc to jest w ogóle inna kultura prawna, Ameryka, Europa, więc...
No pierwsza poprawka, pani.
Dokładnie tak.
I pierwsza...
To bardzo...
Pierwszą poprawką kończymy naszą dyskusję. Drodzy Państwo, jeśli tylko pojawią się kolejne rozwiązania legislacyjne, jeśli resort cyfryzacji przedstawi na przykład szczegółowy projekt zmian, z pewnością spotkamy się po raz kolejny, będziemy o nim dyskutować. Za dziś gorąco dziękuję. Przy telefonach byli Michał Wieczorek, firma Sotrender. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy gorąco.
Dziękuję.
Doktor Agnieszka Demczuk, prawnik, politolog, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pozdrawiamy, dobrej nocy.
Bardzo mi było ciężko na odległość rozmawiać z Państwem, ale serdecznie pozdrawiam.
Serdecznie pozdrawiamy Lublin, a w studiu byli Marcin Puś, bloger, specjalista w dziedzinie social media, i Zbigniew Bogucki, adwokat, Szczecińskie Towarzystwo Dialogu o Prawie. Bardzo dziękuję.
Dziękuję, spokojnie.